Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Nauczanie to misja, a nie tylko zawód, przypomniał papież na audiencji dla braci szkół chrześcijańskich.
Wspólnota Arki pożegnała swego założyciela. Jean Vanier swą siłę czerpał z pewności tego, że jest kochany przez Boga i tym poczuciem dzielił się z innymi, powiedział przed pogrzebem koordynator wspólnot Arki.
Kościół potrzebuje większej jasności w sprawach wiary, bez tego nie będzie nowej ewangelizacji, wskazuje kardynał Eick.
Witamy Państwa 16 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Z odnowionym entuzjazmem wypełniajcie swoją misję wśród młodych, pełnijcie ją z reformatorską odwagą, podobnie jak wasz założyciel święty Jan de la Salle, który głosił wszystkim Ewangelię nadziei i miłości. Wezwanie to papież skierował do członków Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, których przyjął na audiencji z okazji 300-lecia śmierci założyciela.
Przywołując postać świętego Jana de la Salle, Franciszek nazwał go genialnym i twórczym innowatorem na polu edukacji, twórcą nowej wizji szkoły z nową koncepcją nauczania i rolą nauczyciela.
Był przekonany, że szkoła to poważna instytucja, do której potrzeba osób odpowiednio przygotowanych. Miał przed oczyma wszystkie niedociągnięcia strukturalne i funkcjonalne niestabilnej instytucji, która potrzebowała porządku i odpowiednich ram. Był przekonany, że nauczanie to nie tylko zawód, ale misja. Otoczył się odpowiednimi osobami do nauczania w szkołach powszechnych, o chrześcijańskiej inspiracji, z odpowiednimi uzdolnieniami do kształcenia. Poświęcił całą energię na ich formację i sam stał się dla nich przykładem i wzorem, który powinni byli wcielać służbę kościelną i społeczną oraz w promowanie tego, co sam nazywał godnością nauczyciela.
Papież wskazał także na zaangażowanie świętego Jana de la Salle w resocjalizację poprzez edukację i pracę. Tym samym wniósł w życie młodych więźniów nowego ducha, zastępując nim więzienne cele i przymus. Duchowych synów świętego Jana zachęcił, aby byli protagonistami kultury zmartwychwstania.
Zachęcam was do pogłębiania i naśladowania jego pasji na rzecz ostatnich i odrzuconych. Nawiązując do jego apostolskiego świadectwa, bądźcie protagonistami kultury zmartwychwstania, szczególnie w tych miejscach, gdzie przeważa kultura śmierci. Nie ustawajcie w szukaniu tych, którzy przebywają we współczesnych grobach zniszczenia, degradacji, trudności i biedy, aby zanieść im nadzieję nowego życia. Pęd do misji nauczania, który uczynił waszego założyciela mistrzem i świadkiem dla jego współczesnych, a także jego nauczanie, mogą jeszcze dziś inspirować wasze projekty i wasze zaangażowanie.
Jean Vanier chciał skromnego pogrzebu i tak się właśnie stało. Legendarny twórca wspólnot opiekujących się ludźmi z upośledzeniem umysłowym, Arka, oraz Wiara i Światło, został pochowany w niewielkiej miejscowości Oas w północnej Francji, gdzie w 1964 roku założył pierwszą wspólnotę Arki i gdzie spędził ponad 50 lat życia.
W skromnej ceremonii wzięło udział około 800 osób, najbliższa rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele wspólnot z ponad 30 krajów świata. Jean Vanier zmarł 7 maja w wieku 90 lat. W ostatnim przesłaniu, podyktowanym na kilka dni przed śmiercią, wyznał: czuję głęboki pokój i zaufanie, nie wiem jaka będzie moja przyszłość, ale Bóg jest dobry i cokolwiek się stanie, będzie dobre.
Stefan Pozne, międzynarodowy odpowiedzialny za wspólnoty Arki, podkreśla, że przesłanie Jeana Vanier idzie zdecydowanie pod prąd współczesnemu światu, który coraz bardziej odrzuca ludzi chorych i słabych. Wskazuje, że Vanier był budowniczym mostów między ludźmi, głosicielem miłości i pokornym sługą najsłabszych. Nasz założyciel uczył swym życiem, że aby prawdziwie być ludźmi, musimy pochylać się nad tym, co kruche i najsłabsze, a nie eliminować. Charakteryzowała go wielka przyjaźń z Jezusem, dzięki której umiał zacieśniać niezwykle trwałe relacje z niepełnosprawnymi i ich rodzinami, mówi Pozne.
Był kimś, kto brał za rękę, mocno ją trzymał i nigdy nie wypuszczał. To metoda działania Boga, którą przejął Jean i nam ją przekazał. Swą siłę czerpał z pewności tego, że jest kochany przez Boga i tym poczuciem dzielił się z innymi. Nie tylko z chorymi. Myślę, że był niesamowitym świadkiem troski Boga o najbardziej kruchych w swym człowieczeństwie, o chorych, niepełnosprawnych, odrzuconych. O tej prawdzie świadczył swym życiem i przekazywał innym. Dzięki temu przekraczała ona granice polityczne, kulturowe i religijne. Ten niesamowity wymiar był częścią jego świadectwa i jest dziedzictwem, jakie pozostawił Arce.
Kościół potrzebuje większej jasności w sprawach wiary, od tego zależy powodzenie nowej ewangelizacji. U wielu katolików panuje jednak pod tym względem wielki zamęt, zauważa kardynał Wim Eyck, prymas Holandii. W obszernym wywiadzie o kryzysie współczesnego kościoła przypomina o spustoszeniu, jakie spowodowało w jego kraju odejście od katolickiego nauczania.
Arcybiskup Utrechtu wskazuje na dwa krytyczne punkty, które dziś przyczyniają się do pogłębiania zamętu wśród wiernych. Pierwszy to interkomunia wprowadzona przez niemiecki episkopat, a drugi to brak jasności w sprawie sakramentów dla osób rozwiedzionych, które zawarły nowy związek. Kardynał Eyck podkreśla, że nie może być tak, by w tym samym kościele dwa episkopaty przyjmowały różne i wykluczające się rozwiązania. A tak jest na przykład z dopuszczaniem do komunii protestantów, których małżonkiem jest katolik. Episkopat Niemiec wydał dokument, który de facto na to pozwala. Tymczasem małżeństwa mieszane są nie tylko w Niemczech, ale także w sąsiedniej Holandii, gdzie biskupi trwają przy katolickiej praktyce.
Prymas Holandii zauważa, że kościół w jego kraju radykalnie się zmienił. Katolików jest mało, ale młodzi, którzy dziś przychodzą do kościoła, przyjmują bez zastrzeżeń katolickie nauczanie i trwają w żywej relacji z Panem Jezusem. Inne jest też nowe pokolenie kapłanów, ożywił się kult maryjny. Podkreśla on, że przy trwającym jeszcze zamęcie bardzo ważne jest dbanie o jasność w sprawach wiary, solidną katechezę również dorosłych. W kontekście kryzysu, który przechodzi dziś Kościół, prymas Holandii apeluje do świeckich, by nie wątpili w moc modlitwy, sakramentów i osobistych wyrzeczeń. Zaleca im również codzienny udział w Eucharystii. Za jedną z kluczowych kwestii uznaje wytrwałość w głoszeniu Ewangelii. Przypomina, że ludzie mają prawo do całej Ewangelii. Również z tymi słowami Jezusa, które mówią na przykład o nierozerwalności małżeństwa. Mówiąc o przyszłości Kościoła w Holandii, przyznaje, że jest dobrej myśli. Wierzę w moc Chrystusa. On zatriumfuje. Nie my, ale On w nas, dodaje arcybiskup Utrechtu.
Pakistańskie siły bezpieczeństwa udaremniły przemyt kilkudziesięciu chrześcijanek do Chin. Kobiety przeznaczone były do dania potomstwa bogatym mężczyznom, po czym miały trafić do pracy na ulicy. Ofiarami handlu ludźmi padają w Pakistanie głównie przedstawicielki mniejszości religijnych, które nie są chronione tak jak muzułmanki.
Kobiety wybierane są w najbiedniejszych warstwach społeczeństwa. Rodzicom proponuje się pomoc ekonomiczną za ślub córki z Chińczykiem i wyjazd do tego kraju. Dla uwiarygodnienia procederu w Pakistanie odbywają się sfingowane śluby. Członkowie rozbitej bandy handlarzy ludźmi wyznali, że tylko od początku tego roku wyeksportowali w ten sposób do Chin co najmniej 36 kobiet.
Organizacja Human Rights Watch bije na alarm, że proceder ten z każdym rokiem przybiera na sile. Jednym z motywów jest doskwierający w Chinach brak kobiet, wynikający z prowadzonej przez rząd polityki jednego dziecka i selektywnych aborcji. Bogaci mężczyźni kupują sobie więc żony za granicą. Płacą za nie handlarzom od 3 do 13 tysięcy dolarów. Kobiety są wielokrotnie gwałcone, by jak najszybciej zaszły w ciążę. Po wydaniu potomstwa zmuszane są do prostytucji. Niejednokrotnie też stają się dawcami organów do przeszczepów, przypłacając to życiem.
Po 2 miesiącach od przejścia cyklonu Idai na wybrzeżu Mozambiku w okolicach miasta Beira nadal istnieje poważne zagrożenie humanitarne spowodowane ciągłymi deszczami majowymi oraz spotęgowane następstwami kolejnego cyklonu o nazwie Kenneth. Pojawia się niebezpieczeństwo wybuchu epidemii cholery.
Zdaniem specjalistów, szczególnie z organizacji Lekarze bez Granic, sytuacja może zostać opanowana tylko wtedy, gdy na miejsce dotrze nowy transport pomocy humanitarnej. Nawet jeśli w strefach najbardziej zalanych woda zaczyna się cofać, to ponad 70 tysięcy ludzi nadal jest ewakuowanych.
Jednak pomimo wielu problemów i zagrożeń, życie codzienne powoli się stabilizuje. Wiele miejsc zostało oczyszczonych, a teraz przychodzi czas na odbudowę, mówi biskup Claudio Dalla Zuanna z Beira.
Wiele wspólnot pozbawionych jest kościołów i prawdopodobnie nie będą ich miały jeszcze przez długi czas. Nie mają również nadających się do użytku kaplic. Dlatego nabożeństwa odbywają się na zewnątrz lub pod tymczasowymi wiatami. Ale w życiu duszpasterskim coś się zmieniło na lepsze. Jest większa jedność, solidarność oraz wrażliwość na biednych. Buduje się kościelną sieć troski o braci znajdujących się w skrajnej potrzebie. Wrześniowa wizyta papieża będzie bez wątpienia służyła umocnieniu tej drogi. Czekamy na niego z radością i ze wzruszeniem.
W irackiej wiosce Bartella na równinie Niniwy dwie chrześcijanki zostały zaatakowane we własnym domu przez muzułmanów. W wyniku ran zadanych im nożem obie trafiły do szpitala, jedna z nich walczy o życie. Według chrześcijańskiej organizacji praw człowieka napadu dokonała uzbrojona grupa szyitów. Ich celem było zastraszenie miejscowych chrześcijan i zmuszenie ich do opuszczenia domów.
Bartella przed powstaniem tak zwanego państwa islamskiego była wioską całkowicie chrześcijańską. Mieszkało tam prawie 4000 rodzin. W wyniku wojny wszystkie opuściły wioskę, a ich domy zajęli muzułmanie. Do wioski wróciło jedynie około 1000 rodzin chrześcijańskich. Bezpieczeństwa na tych terenach pilnują bowiem ludowe siły porządkowe złożone w całości z muzułmanów. Chrześcijanie obawiają się więc o swoje bezpieczeństwo.
Zdaniem członków Organizacji Praw Człowieka rezydujących na tamtym terenie, wydarzenie to było czymś więcej niż tylko odosobnionym atakiem. Wskazują, że napastnicy chcieli przesłać konkretną wiadomość. Chcą zmienić proporcje demograficzne w wiosce, sprawiając, że życie w niej chrześcijan stanie się niemożliwe.
We francuskim kościele pojawiła się nowa kategoria wiernych, którzy stopniowo rosną w siłę i mogą odegrać znaczącą rolę w tamtejszym katolicyzmie. Są to nawróceni muzułmanie. Zwraca na to uwagę Jean-François Chemin, francuski pisarz i historyk, który zebrał w formie książkowej ich świadectwa. Podkreśla, że takich przypadków jest dużo więcej niż się powszechnie sądzi. Dawni muzułmanie są wręcz przekonani, że nawróceń będzie przybywać i że nowi katolicy zapełnią opustoszałe kościoły.
Zdumiewającym rysem nawróceń opisanych przez Chemina jest ich nadprzyrodzony charakter. Wielu nawraca się pod wpływem widzeń, snów, cudów czy nieprawdopodobnych spotkań, opowiada francuski pisarz. Przypomina on, że muzułmanie nie mają problemów z wiarą w Boga. Jego istnienie jest dla nich oczywiste, co ułatwia sam proces nawrócenia. Konwertyci czują silną potrzebę, by dzielić się swą wiarą z muzułmanami. Ich atutem jest dobra znajomość języka arabskiego i Koranu. Mrocznym elementem życia tej nowej kategorii chrześcijan są represje, jakie spotykają ich w swym rodzimym środowisku we Francji. Niektóre rodziny godzą się na ich nową wiarę, inne zrywają z nimi kontakt. Na tym tle dochodzi też do agresji, a nawet zabójstw. Zmieszanymi uczuciami byli muzułmanie są też przyjmowani w samym kościele. Niektórzy obawiają się, że mogą być postrzegani jako owoc prozelityzmu. Tak to postrzegają zresztą oficjalni przedstawiciele islamu we Francji. Rektor wielkiego meczetu w Paryżu porównał ewangelizację muzułmanów do terroryzmu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.